Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl. Jest piątek, 26 lutego. Od ponad tygodnia wzrasta liczba zakażeń, a oczekiwana trzecia fala koronawirusa dotarła do Polski i nadal rośnie. Tymczasem ludzie są coraz bardziej zmęczeni wirusem, a tak naprawdę coraz bardziej zmęczeni walką z nim. Dziś zapytam Piotra Żakowieckiego, co nas czeka w najbliższych tygodniach, jak będzie wyglądał świat po trzeciej fali oraz czy na koniec roku, kiedy duża część społeczeństwa prawdopodobnie będzie zaszczepiona, pożegnamy COVID na dobre. Zapraszam na rozmowę. Piotrze, może zacznijmy od sytuacji bieżącej. Wiemy, że wiemy niewiele, ale chciałem się ciebie zapytać, jak ty przewidujesz, jak będą wyglądały najbliższe tygodnie, jak duża, jak silna będzie ta trzecia fala, z którą mamy do czynienia?
No to jest bardzo trudne pytanie, niestety, i bardzo chciałbym mieć na nie jakąś sensowną odpowiedź, natomiast wiemy tyle, co w zasadzie informacje, którymi dzieli się Ministerstwo Zdrowia, a one w tym tygodniu właściwie są jak w dniu świstaka ciągle te same. Ta sama pogoda 10-12 tysięcy przypadków prawdopodobnie do przełomu marca i kwietnia. Tak mówi minister zdrowia. No i powołuje się przy tym na prognozy. Prognozy, które prawdopodobnie dla ministerstwa przygotowuje Interdyscyplinarne Centrum Modelowania na Uniwersytecie Warszawskim. To jest ośrodek, który współpracuje z resortem już od właściwie pierwszej fali pandemii. Natomiast minister przy każdej okazji zastrzega, że to jest jeden z wariantów. Wariant, który zakłada jakąś obecność nowych mutacji w społeczeństwie i jakiś poziom obostrzeń, w sensie przestrzegania obostrzeń. Myślę, że nie jest jakimś dużym nadużyciem stwierdzenie, że po prostu nie wiemy, jak bardzo Polacy nie przestrzegają obostrzeń, które obecnie są i jaka faktycznie jest skala obecności tej mutacji brytyjskiej. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że na bardzo małej próbce, bodaj chyba 24 przypadków w województwie warmińsko-mazurskim, wyszło, że w 70% próbek jest już ten wariant brytyjski. I trudno to ekstrapolować na całą Polskę, natomiast jeżeli porównamy to z danymi, które ministerstwo podawało jeszcze parę tygodni temu, mówiących o 5 w połowie stycznia i potem już w lutym około 10% obecności tego wariantu, no to myślę, że możemy spokojnie założyć, że ten odsetek bardzo szybko rośnie. No a myślę, że już większość naszych słuchaczy wie dobrze, z czym to się wiąże. Tak? Wyższa zakaźność, co najmniej 40-50%, plus mamy doniesienia w tym tygodniu między innymi z Danii, że to się też wiąże z wyższą hospitalizacją. Nawet do 60%. O tym, czy ten wariant brytyjski jest bardziej śmiertelny, no to zdania są podzielone i tutaj te dane, które mamy z Wielkiej Brytanii, no trudno je tutaj w łatwy sposób przypisać samemu wirusowi. Dużym czynnikiem jest też jakby sprawność systemu ochrony zdrowia. Patrząc na to, w jaki sposób rosną zakażenia w ostatnim czasie, mówimy w tym momencie o 11 500 przypadków w piątek, zaś średnia krocząca, ten taki wskaźnik, który bardziej pokazuje nam trend, z którego my najczęściej korzystamy, zastanawiając się nad tym, w którym kierunku idzie pandemia, to już jest w tym momencie 8800 przypadków, więc jest bardzo blisko do tego poziomu 10-12 tysięcy, o których pan minister mówi. Mamy w tym momencie coraz większe obłożenie w szpitalach. To się dopiero ruszyło teraz w drugiej połowie tygodnia i już w tym momencie mówimy o 54% zajętych łóżek i 57% zajętych respiratorów. Przypomnę, że jeszcze tydzień, dwa tygodnie temu to było zdecydowanie poniżej 50%. No i są też sytuacje w regionach dużo gorsze niż ta średnia krajowa. To znaczy oficjalnie w województwie mazowieckim już 2/3 łóżek i respiratorów jest zajęte. No i pojawiają się plotki o tym, że w Warszawie powoli zaczyna brakować miejsc. Rozważa się wysyłanie pacjentów do innych miejscowości.
Chciałem się ciebie zapytać jeszcze trochę porządkując i wracając do wątków, o których wspomniałeś. Jakie będą różnice między tą drugą a trzecią falą twoim zdaniem? To znaczy, no rozumiem, że tutaj te główne czynniki, o których wspomniałeś, które wydają się być najistotniejsze, to jest kwestia tej mutacji brytyjskiej. To jest jedna rzecz. Pytanie też o inne mutacje, tak? Bo rozumiem, że to niekoniecznie jest tylko brytyjska. A drugie moje pytanie to jest o stan przygotowania służby zdrowia i o to, jak jesteśmy po prostu szerzej gotowi na to, co nadejdzie.
No więc zaczynając może od końca. Służba zdrowia wydaje mi się, że może być lepiej przygotowana do tej trzeciej fali w porównaniu z falą drugą z dwóch powodów. No po pierwsze doświadczenie jakby organizacji leczenia no, już w tym momencie jest w poszczególnych placówkach. W ostatnich miesiącach zmniejszała się liczba łóżek, które były przeznaczone dla pacjentów covidowych, w związku z czym to też trochę pokazuje, że system był w stanie się zreorganizować i w jakiś sposób, wydaje mi się, że chyba racjonalnie podejmowano decyzję o tym, że jakieś oddziały cały czas pozostają covidowe i powiedzmy, że specjalizują się w leczeniu tych pacjentów bardziej niż przekształcane ad hoc w szpitalach na przykład powiatowych miejsca dla tego typu pacjentów. Drugą rzeczą jest oczywiście program szczepień. I tutaj kluczowa rzecz to przede wszystkim zaszczepienie samych medyków. W przypadku lekarzy to jest grubo ponad 90%, także tutaj ta wyszczepialność jest prawie że idealna. W przypadku pielęgniarek trochę niższa, natomiast no, nie mamy spójnych, pełnych danych na temat tego, jak to wygląda. Ministerstwo parę tygodni temu chwaliło się tym wysokim poziomem wśród lekarzy, ale jeśli chodzi o resztę służby zdrowia, nie wiemy. Ponadto oczywiście jest jeszcze kwestia zaszczepienia osób, które są najbardziej wrażliwe, to znaczy pensjonariuszy DPS-ów. No, pamiętamy, że dużo ognisk zakażeń bardzo śmiertelnych miało miejsce właśnie w tego typu placówkach. No i tutaj też wyszczepialność jest prawdopodobnie wysoka, ale tutaj też nie mamy pełnych danych. Ja pozwoliłem sobie parę dni temu zwrócić do ministerstwa o informację o tym, jaki jest poziom wyszczepialności. To jest podstawowa statystyka, którą powinniśmy się posługiwać. Zostałem przekierowany do Centrum E-Zdrowia, no i w Centrum E-Zdrowia no, czekam cały czas na przekazanie tych informacji. Natomiast na przykład w Wielkiej Brytanii informacje tego typu są publikowane co tydzień.
Jeszcze zostając przy tej służbie zdrowia, rozumiem, że to, co jest problemem, to, co wspomniałeś, to jest ten punkt wyjścia. To znaczy, że na początku drugiej fali to obłożenie było dużo niższe. Tutaj już jesteśmy dosyć blisko, no może nie pełnej zajętości, ale jednak dosyć wysokich tych procentów zajętych łóżek i respiratorów. Ale druga rzecz jeszcze, o którą chciałem się ciebie zapytać, to jest, czy my się nauczyliśmy lepiej leczyć tego koronawirusa, to znaczy, czy tutaj jakoś poszliśmy do przodu, bo to jest temat, którego ja nie odnotowuję za dużo w mediach czy w debacie publicznej. Dużo rozmawiamy o szczepieniu, mało rozmawiamy, mam wrażenie, o leczeniu.
No ja tutaj też nie jestem niestety ekspertem. Bardzo bym chciał się bardzo dobrze poruszać w tych tematach klinicznych, ale z tego, co słyszę od specjalistów, jak obserwuję różne dyskusje, no to faktycznie zarówno jeśli chodzi o świadomość pewnych objawów, procedury diagnostyczne, no i pewne takie schematy leczenia, to oczywiście osiągnęliśmy pewien progres. To jest też to, o czym mówiłem w odniesieniu do tych placówek. No, są po prostu już doświadczone oddziały, doświadczeni ordynatorzy, którzy dobrze wiedzą, w jaki sposób tych pacjentów można ratować, jak trzeba postępować z nimi, w którym momencie na przykład przeprowadzić jakie badania. Natomiast jeśli mówimy na przykład o remediach szeroko pojętych, czyli lekach, które mogłyby być zastosowane, tutaj niewiele się ruszyło. To znaczy mamy kilka produktów, kilka farmaceutyków, które są częściowo skuteczne, jeśli chodzi o zmniejszanie ryzyka zgonu, ale to też zależy wszystko od tego, na jakim etapie zostaną one podane. Myślę, że w związku z tym być może śmiertelność w tej trzeciej fali będzie jednak mniejsza. No, ten skok zgonów, który mieliśmy, zwłaszcza w listopadzie, to jest coś absolutnie bezprecedensowego i o ile wraz z ustąpieniem tej drugiej fali zmniejszyła się też liczba zgonów, również tych nadliczbowych, to ona nadal pozostaje na poziomie wyższym niż wynikałoby z trendu z poprzednich lat. No, generalnie myślę, że tutaj powinniśmy się spodziewać, no, może też tak jak trochę mówi profesor Horban i niektórzy inni specjaliści, którzy doradzają Ministerstwu Zdrowia, że tutaj będziemy mieli więcej zakażeń wśród osób młodszych, mniejszą śmiertelność wśród osób starszych. Natomiast znowu, wracając do tego, co mówiłem wcześniej, ten poziom wyszczepialności jest kluczowym czynnikiem, a niestety nie wiemy, jaka część seniorów została dotychczas zaszczepiona.
No to teraz zostając przy tych szczepieniach, zapytałbym się ciebie o to, jak ta trzecia fala wpłynie na program szczepień. Bo rozumiem tutaj krótki wstęp, że mimo jakichś tam błędów, problemów, ograniczenia dostaw i kłopotów, o których słyszymy bardziej w takiej skali, powiedziałbym, incydentalnej czy anegdotycznej, to jak się patrzy na statystyki, to zdaje się, że my jesteśmy raczej bliżej czołówki dużych państw europejskich, które szczepią, niż w tym ogonie, w którym swojego czasu była Francja. Nie wiem, jak to teraz mniej więcej się kształtuje, ale to już nie wchodząc w szczegóły. Natomiast mam wrażenie, że ten program szczepień idzie dużo lepiej, niż wiele osób się spodziewało. I chciałem się zapytać, na ile ta trzecia fala będzie rafą używając metafor dalej morskich, dla tego programu szczepień?
No taka jest duża obawa, to znaczy z jednej strony ministerstwo straszyło tą wizją jeszcze parę tygodni temu. W tym tygodniu trochę mniej się o tym mówi, ja z kolei gdzieś tam mam przesłuchy ze szpitali, że nie ma takiego zagrożenia, że nawet jeżeli nastąpiłby wzrost przyjęć, znowu byłaby taka sytuacja jak jesienią, gdzie SOR-y byłyby mocno obłożone, to te szpitale, które szczepią, są gotowe kontynuować szczepienia, mają personel, który jest przeznaczony do szczepień. I w związku z tym tutaj to zagrożenie mogłoby być mniejsze, natomiast odrębną rzeczą są punkty szczepień, takie no właśnie w podstawowej opiece zdrowotnej, te gabinety, gdzie te szczepienia populacyjne, nie szczepienia nauczycieli, bo oni są szczepieni w szpitalach węzłowych, i nie szczepienia medyków, którzy też nie są wszyscy wyszczepieni, ale faktycznie te masowe szczepienie. No i tutaj tak naprawdę największym ryzykiem, tak jak wspomniałeś, są jednak te dostawy. Choćby w tym tygodniu spodziewana dostawa 400 tysięcy prawie dawek szczepionki AstraZeneca po prostu nie dotarła. Została przesunięta na kolejny tydzień i ścięta o połowę. Kto się mógł tego spodziewać? No myślę, że już prawie w tym momencie wszyscy, ale to, że to zostało z bardzo krótkim wyprzedzeniem podane, przełożyło się po prostu na to, że z dnia na dzień wiele placówek odwoływało szczepienia, no i bez nowych terminów. No bo cały czas tutaj pracujemy, że tak powiem, w takim trybie, że jeżeli coś nie zostanie dowiezione, no to po prostu znika, tak? Jeżeli nie mamy potwierdzonych terminów dostaw, to nie można wyznaczać terminów szczepień. I pod tym względem to jest chyba największe zagrożenie dla naszego programu. Przy czym, no tak jak sam zauważyłeś, jesteśmy mimo wszystko w czołówce. I tutaj ciekawą rzeczą, to są dane, które teraz się pojawiły niedawno, zebrane przez ECDC, wskazują na to, że skala wykorzystania dostępnych szczepionek jest w Polsce bardzo wysoka w porównaniu z innymi krajami. Tutaj ostatnio mamy dużą kontrowersję, jeśli chodzi o szczepionki AstraZeneca. W Niemczech zaledwie 15% dostępnych dawek tej szczepionki jest wykorzystanych. W innych krajach wygląda sytuacja dość podobnie, w związku z czym to, że my w tym momencie szczepimy tym, co mamy, że ta akceptowalność tych szczepionek wydaje się być wyższa, chociaż tutaj też są sygnały, że ludzie odmawiają tych szczepień, mimo wszystko działa na naszą korzyść. No ale to jest zbyt mała skala, by w ujęciu całej populacji te szczepienia mogły zahamować trzecią falę. To się w tym momencie nie zdarzy. W Wielkiej Brytanii to zejście z trzeciej fali zbiegło się w czasie z dość daleko idącymi obostrzeniami i tym programem szczepień, który już był dość rozpędzony wtedy. No i te prawie 1/4 populacji, która jest w Wielkiej Brytanii już w tym momencie po pierwszej dawce, no w porównaniu z 5% w Polsce, no to robi jednak zdecydowanie różnicę.
To też widać tą różnicę i to, w jaki sposób już te szczepienia zadziałały na zakażenia w Izraelu, prawda? Że to też jest takie miejsce, gdzie to jest bardzo widoczne.
Tak, zdecydowanie. Tutaj tym podstawowym skutkiem najlepiej obserwowalnym jest zarówno poziom hospitalizacji, jak i liczba zgonów w tych grupach najbardziej na to narażonych. To znaczy ten średni wiek ich hospitalizacji i zgonów cały czas idzie w dół, przy oczywiście zmniejszeniu go w liczbach całkowitych. Więc to jest tylko potwierdzenie tego, że szczepionki działają, no zwłaszcza te szczepionki mRNA. Tutaj firma Pfizer dokonała moim zdaniem mistrzowskiego ruchu takiego no marketingowego, to jest trochę przesada, ale zdecydowanie się na to, żeby dostarczyć Izraelowi właściwie tyle szczepionek, ile będzie potrzebował, żeby móc na maksa szczepić, poskutkowało tym, że mamy teraz mnóstwo rzeczywistych danych o tym, jak ta szczepionka działa w praktyce i ona w pełni potwierdzają to, co wynikało z badań klinicznych, a co więcej, dodatkowe informacje, które uzyskaliśmy, to jest to, że szczepionka mRNA też zapobiega samej transmisji, czyli zakażeniom bezobjawowym. A to jest absolutnie kluczowe z perspektywy dalszego zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii.
Chciałem ciebie zapytać o takie społeczne nastawienie do wirusa i o pewną zmianę, którą ja odnotowuję, ale też ona jest jakoś tam chyba widoczna w badaniach. Mówię z jednej strony o tym, że ludzie są coraz bardziej zmęczeni tym rokiem, tym wirusem, obostrzeniami, niepewnością, poczuciem zagrożenia. Z drugiej strony też się trochę oswoili z tym wirusem i to też jest jakoś tam widoczne i dostrzegalne, że mają dużo większą łatwość, nie boją się, powiedzmy, zdjąć maseczkę, czy przebywać razem w jednym pomieszczeniu, czy po prostu nie traktować poważnie tych obostrzeń. Czy to jest problem? Czy ty to zaobserwowałeś i czy to nam napędzi tą trzecią falę, czy to jest jakby proces trochę obok tego, o czym dotychczas rozmawialiśmy?
Wspominałem na początku naszej rozmowy, że brakuje niestety danych, jakiejś formy zmierzenia tego, jaki jest tak naprawdę poziom przestrzegania obostrzeń. Pewną rzeczą, która mogłaby też pomóc nam wyciągnąć wnioski co do tego, byłyby informacje z samych sanepidów dotyczące tego, gdzie są ogniska zakażeń. Takich danych nie ma. Sanepidy pełnią absolutnie kluczową rolę w tym śledzeniu kontaktów, rozpracowywaniu ognisk i przede wszystkim analizowaniu sytuacji. To są też dane, które pozwalają na bardziej świadome ustalanie obostrzeń. Jeżeli widzimy, że w jakiś typ aktywności bardziej sprzyja zakażeniu, to jest oczywiste, że tam powinny te obostrzenia być wprowadzane. Natomiast myślę, że tutaj to zmęczenie jest bardzo względną kwestią. Wydaje mi się, że tutaj to lekceważenie jest mniej więcej porównywalne z tym, które było na początku drugiej fali, jeżeli spojrzymy w wyniki badań sondażowych. W tym momencie, jak patrzyliśmy w zeszłotygodniowy CBOS, to właśnie ta obawa przed zakażeniem jest bardzo niska, jest taka jak we wrześniu czy październiku, a z drugiej strony akceptacja dla obostrzeń jest już w tym momencie bardzo niska, znaczy niska. No, zaczynają przeważać osoby, które uważają, że obecne obostrzenia są zbyt daleko idące. To już jest w tym momencie 43% versus 42% tych, którzy uważają, że są właściwe. To jest pierwszy raz od właściwie początku mierzenia tej kwestii, kiedy tak to nastawienie się zmieniło. W związku z czym mam trochę wrażenie, że to też może wpływać na decyzję rządu. To znaczy to, że nie widzimy żadnych gwałtownych ruchów, że w zasadzie w tym tygodniu dowiedzieliśmy się właściwie, no, że zmienia się praktycznie tyle co nic. No, wprowadzenie kwarantanny na południowej granicy, moim zdaniem to już jest troszkę za późno, biorąc pod uwagę, że sytuacja w Czechach i Słowacji jest absolutnie fatalna i już od paru tygodni. A mieliśmy też doniesienia o tym, że choćby w rejonach Kotliny Kłodzkiej połowa aut, no to znowu anegdoty, no ale że połowa aut przyjeżdżających do centrów handlowych jest na czeskich numerach. No zwyczajnie ze względu na to, że u nas te hipermarkety i centra handlowe są otwarte, a u południowych sąsiadów nie. Z drugiej strony, no kwestia maseczek. Co zmieni ten zakaz? Trudno powiedzieć, bo mam wrażenie, że już w tym momencie nawet noszenie tych szalików było i tak nieprzestrzegane. W związku z czym myślę, że ten problem z, no właśnie, przestrzeganie będzie się utrzymywał. No a mówię, cały czas jest trochę tak, że w Polsce władza nie sięgnęła po takie najbardziej drastyczne środki. Tak? To znaczy nigdy nie wprowadziliśmy godziny policyjnej, która w bardzo wielu krajach cały czas obowiązuje. W krajach, które mają dużo mniejsze wskaźniki zakażeń. W związku z czym nie ma też w Polsce, mam przynajmniej takie wrażenie, jakiejś takiej świadomości tego, co już od wielu miesięcy jest określane jako social bubbles, czy support bubbles, czyli te takie bąble kontaktów, które są ściśle przestrzegane. To znaczy, myślę, że część osób się pewnie do tego stosuje. Osoby, które mają w rodzinie, nie wiem, osoby z chorobami współistniejącymi i się obawiają, nie spotykają się z innymi, ale w innych wypadkach to mieszanie się gospodarstw domowych jest, wydaje mi się, dość powszechne. A może to częściowo też wynikać z tego, że nigdy w oficjalnej komunikacji rządu nie podkreślano tego tematu. To znaczy obowiązują te zasady, że do 6 osób w jednym miejscu, czy to na zewnątrz, czy to w środku, maksymalnie z 2 gospodarstw domowych, ale to gdzieś jest obok tak naprawdę tych innych komunikatów, które są podkreślane.
Teraz chciałem przejść tak naprawdę do finału naszej rozmowy, ale on może chwilę potrwać. Natomiast chciałem się ciebie zapytać o to, co będzie dalej. To znaczy, rozumiem, że trochę my jesteśmy między dwoma podejściami, strategiami, sposobami nazwania tego, jak będzie wyglądała przyszłość. Jedna rzecz to jest ogólnie strategia COVID-0, która zakłada, że próbujemy ograniczyć do zera istnienie wirusa i liczymy na to, że w pewnym momencie tym samym on zniknie, zaniknie i będziemy sobie funkcjonowali tak, jak funkcjonowaliśmy kiedyś. Jednak coraz częściej, mam poczucie, mówi się o tym, że będziemy mieć do czynienia z endemią i że ze względu na nowe szczepy, ze względu na fakt, że nie uda się wyszczepić całego świata w tym samym momencie, ze względu na to, że nie wiemy, jak długo te szczepionki będą skuteczne, jak często będziemy musieli się zaszczepiać, to, że ten COVID z nami zostanie i po prostu będziemy musieli się nauczyć trochę inaczej funkcjonować. Chciałem się ciebie zapytać, jakie jest twoje zdanie, czy ty jesteś szkoła COVID-0, czy ty jesteś szkoła czeka nas endemia, ale z drugiej strony też jak sam fakt, że zaczynamy o tym rozmawiać, zmienia i już warunkuje nasze myślenie o tym wirusie w tym momencie, w którym jesteśmy, czyli na początku trzeciej fali.
Ja myślę, że tu trzeba rozdzielić dwie rzeczy, bo oba te pojęcia, które tutaj wprowadzasz, czyli COVID-0 i endemia, są z różnych kategorii. COVID-0 to jest pewna filozofia, pewna strategia, no tak jak choćby, nie wiem, strategia dotycząca zero wypadków na drogach, czy zero ofiar śmiertelnych, przepraszam, na drogach, jako pewien cel, do którego dążymy i podporządkujemy mu różne działania instytucji publicznych. Natomiast endemia jest pewnym skutkiem. To znaczy, to jest zjawisko, w którym wirus nie znika całkiem, tylko gdzieś cyrkuluje w pewnych populacjach i też w ujęciu globalnym. Raczej tak to się stosuje. I takim przykładem choroby endemicznej jest odra, która właściwie w większości krajów rozwiniętych no, nie pojawia się. Poza przypadkami mieliśmy parę lat temu wzrost zakażeń w związku z ruchami antyszczepionkowymi. No i było wokół tego dużo szumu i pewne obawy, jak to się może rozwinąć. Na szczęście nie rozwinęło się to. Pamiętajmy o tym, że odra jest dość śmiertelną chorobą tak naprawdę, zwłaszcza wśród najmłodszych dzieci, jeżeli nie są zaszczepione. No i to niestety w częściach świata, w krajach rozwiniętych się cały czas dzieje. Około 20 milionów osób rocznie zapada, no i około 2% w tych najmłodszych grupach po prostu umiera. I to jest tak, że ja raczej przychylam się do tej perspektywy, że nie będziemy w stanie jako, powiedzmy, globalna społeczność zwalczyć COVID-19 w tej perspektywie globalnej z oczywistych względów. To znaczy dostęp do szczepionek jeszcze przez lata moim zdaniem będzie bardzo nierównomierny. Myślę, że te mutacje, z którymi w tym momencie się mierzymy i kolejne mutacje, które się pojawią, bo tak naprawdę nic nie wskazuje na to, żeby w kolejnych miesiącach nie pojawiały się kolejne takie no, wieści łamiące o tym, że wykryto nowy wariant i on ma takie i takie parametry, co się w ostatnich miesiącach dzieje dość regularnie. No i w związku z tym myślę, że dużo zależy od tego, jak będziemy w stanie to jednak skoordynować. No bo będziemy raczej dążyli do tego celu, jakim jest COVID-0. No wydaje mi się, że przynajmniej w perspektywie najbliższego roku. Natomiast na ile COVID przestanie być dotkliwy dla społeczeństw zachodnich, takie jest przynajmniej moje zdanie, na tyle no, stanie się w jakiś sposób zapomniany, tak? Natomiast chyba się na to nie zanosi. To znaczy te sezonowe mutacje, z którymi prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia, jeżeli COVID będzie się zachowywał podobnie do wirusa grypy, sprawią, że przemysł farmaceutyczny cały czas będzie czerpał z tych szczepionek korzyści, będzie zarabiał na szczepieniu społeczeństw. Część firm oczywiście. AstraZeneca przynajmniej na razie w warunkach pandemicznych sprzedaje szczepionkę podobno po kosztach. Natomiast co do zasady, to dostarczanie do krajów rozwijających się, dostarczanie szczepionek, no to jest jednak duże wyzwanie z perspektywy dyplomacji, pomocy humanitarnej i różnych ustaleń w różnych formatach, czy to G7, gdzie niedawno o tym bardzo głośno rozmawiano, czy instytucji europejskich, WHO, ONZ, wszystkie te instytucje podkreślają tą potrzebę solidarności globalnej. Ja jeszcze wspomnę o jednej rzeczy, bo parę tygodni temu był bardzo ciekawy artykuł w Nature i około 100 naukowców zostało odpytanych na okoliczność tego, czy ta endemia będzie miała miejsce, czy nie. No i zdecydowanie 90% uważa, że tak właśnie się zdarzy.
No właśnie, bo tutaj chciałem się ciebie dopytać, bo jeżeli tak jest, jeżeli mniej więcej już się zgadzamy, że tak będzie, to czy nie jest tak, że to powinno zapoczątkować zmianę myślenia i podejścia do tej choroby? To znaczy, czy my nie powinniśmy na przykład przestawić w dużej mierze przemysłu farmaceutycznego nie na wyszczepianie, tylko na leczenie? Znaczy rozumiem, że szczepionki już mamy. Czy to nie jest tak, że te wszystkie pieniądze, które były wpompowane w to, żeby się zaszczepić, teraz powinny być wpompowane w to, żeby znaleźć jak najskuteczniejsze lekarstwa? To jest jakby jedno pytanie. Drugie, czy to nie jest tak, że my musimy, mając dostosowaną już jakoś, lepiej czy gorzej, służbę zdrowia, ale zacząć przygotowywać tę służbę zdrowia do tego, żeby się mierzyć z tą chorobą, ale też tym samym się zacząć otwierać i liczyć się z tym, że po prostu ileś osób siłą rzeczy będzie chorych. Ale czy to nie jest tak, że my powinniśmy po prostu zacząć inaczej myśleć, inaczej funkcjonować, odwiązać się od tych codziennych liczb zakażeń i trochę zacząć przestawiać się na inne tory myślenia o tej chorobie i o tym, jak z nią żyć?
Byłoby bardzo dobrze, gdyby tak można było zrobić, natomiast jest jeszcze na to za wcześnie, niestety. Czekają nas dość trudne miesiące. O tym z różnych względów mówią różne osoby. Ursula von der Leyen na przykład mówiła tak w odniesieniu do dostaw szczepionek. My cały czas w Europie czekamy na dopuszczenie kilku producentów, którzy mogą, jak to się mówi, zmienić grę. To znaczy Johnson & Johnson, który ma dostarczyć w pierwszym półroczu około 100 milionów dawek szczepionki, gdzie ta szczepionka jest jednodawkowa, czyli w praktyce do Polski byłyby dostawy na zaszczepienie 8 milionów osób w ciągu tych kilku miesięcy. Cały czas musimy pamiętać o tym, że już pomijając zgony, bo dla mnie osobiście to jest dość bulwersujące, jak bardzo opinia publiczna przeszła na porządku dziennego z tymi prawie 70 tysiącami, zależy jak liczyć, zgonów nadliczbowych w zeszłym roku. Jak duże to było zaniedbanie i jak duża to była po prostu no, narodowa tragedia w gruncie rzeczy. To cały czas to jest zagrożenie, a odrębną rzeczą jest to, znowu, o czym wielokrotnie mówiliśmy, czyli przeciążenie ochrony zdrowia w związku z tym, no i to samo, to się ze sobą łączy. I pod tym względem wydaje mi się, że na zmianę podejścia jest jeszcze za wcześnie. Natomiast te procesy w kolejnych miesiącach będą szły równolegle wobec siebie. To znaczy kolejne szczepionki, zwiększająca się wyszczepialność. Te prace badawcze, o których mówisz, to jest faktycznie coś, co jest dość ciekawe i na ten moment ja nie mam dobrej odpowiedzi na to, co jest gdzieś tam za rogiem, jeśli chodzi o te terapie, bo bardzo mało się o tym mówi i nawet takie bardzo innowacyjne w sumie, relatywnie rzecz biorąc, terapie jak przeciwciała monoklonalne, czyli takie przeciwciała tworzone laboratoryjnie i funkcjonujące jak część układu odpornościowego, nakierowane na zwalczanie SARS-CoV-2, nie przynoszą wcale tak fenomenalnych wyników, jak można było gdzieś tam oczekiwać jeszcze mniej więcej latem zeszłego roku, kiedy pierwsze doniesienia o wynikach badań się pojawiły. Na pewno wiele firm nad tym pracuje, ale na razie to są też bardzo drogie preparaty, więc w porównaniu ze szczepionkami, które no kosztują w tym momencie zaszczepienie jednej osoby, nawet preparatem Pfizera to jest raptem kilkaset złotych, to w praktyce jest jeszcze coś, na co będziemy musieli czekać. I trudno powiedzieć, czy instytucje publiczne, takie jak BARDA, amerykańska agencja, która finansuje takie badania biotechnologiczne, ma w swoim portfolio też takie projekty, na ile Europa pójdzie podobnym śladem. To znaczy te instytucje unijne, które mają się pojawić teraz, ten plan walki z mutacjami, który przedstawiła Komisja Europejska w zeszłym tygodniu, który w tym tygodniu na Radzie Europejskiej został też omówiony i wydaje mi się, że dość powszechnie zaakceptowany, też uwzględnia finansowanie dla badań i jakby wspieranie przemysłu w tym, żeby takie terapie były dostarczane. Natomiast na ten moment no, wszystkie oczy są zwrócone w kierunku szczepionek i tego, żeby w ten sposób tą odporność uzyskać.
Dobra, to ostatnie pytanie, jak ty oceniasz, w którym momencie będzie dobry czas na rzeczywistą rozmowę z otwartą przyłbicą na temat tego, jaki jest rachunek kosztów i korzyści zwalczania COVID, a trochę poddania się biegowi spraw, bo to, o czym mało rozmawiamy, chociaż to się przebija oczywiście, ale my dzisiaj też mało o tym rozmawialiśmy, no to są te wszystkie koszty walki z COVID-em, tak? W sensie mówię o na przykład fakcie, że cała ochrona zdrowia jest skupiona w tym momencie na tym jednym zagrożeniu, więc dużo rzeczy się nie dzieje. Są kwestie zdrowia psychicznego, depresji i samobójstw. Jest kwestia problemów gospodarczych, to znaczy faktu, że po prostu ludzie będą mieli mniej pieniędzy i że to też bardzo silnie się będzie przekładało poza wszystkimi też na zdrowie i życie ludzi. Pomijam już takie kwestie ważne, ale z trochę innego porządku, jak, nie wiem, stracony rok edukacyjny dla wielu dzieci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, czy twoim zdaniem my się zbliżamy do tej debaty, czy ona już się zaczęła, czy my powinniśmy z nią poczekać, a jeżeli powinniśmy z nią poczekać, to do kiedy? To jest perspektywa paru miesięcy, wakacji, 21 roku, 22, 3?
Wiesz, zastanawiam się nad tym, z jakiej perspektywy na to należałoby patrzeć, bo to jest bardzo ciekawe pytanie, które zadajesz i bardzo ważne. Natomiast ja mam wrażenie, że do takiej debaty może właściwie nigdy nie dojść, bo wspomniałeś tutaj o bardzo różnych kategoriach kosztów, które oczywiście ekonomiści, badacze społeczni są w stanie w jakiś sposób skwantyfikować, natomiast wykonanie takiego kompleksowego rachunku no, jest zbyt skomplikowanym zadaniem, myślę, żeby uzyskać jakiś ostateczny, że tak powiem, rachunek pandemii. Tym niemniej to jest bardzo ciekawa perspektywa, bo myślę, że mimo wszystko trochę brakuje takiego ważenia tych poszczególnych kosztów i takiego realnego, opartego na danych przeliczenia. Tak naprawdę, co jest ważniejsze, co jest bardziej opłacalne. No, dochodzimy tutaj oczywiście do takich bardzo też granicznych pytań, tak? To znaczy, jak wycenić życie obywatela? To jest najbardziej brutalne i wydaje mi się najbardziej też tutaj istotne w gruncie rzeczy pytanie, no bo koniec końców wszystkie obostrzenia, które wprowadzamy, są po to, żeby osoby nie umierały. Ale jeżeli
osoby umierają na coś innego,
to też więc. Mam po prostu wrażenie, że tutaj jednak poruszamy się siłą rozpędu i nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli nagle zrobić stop klatkę i zastanowić się nad tym zaraz, zaraz. Przecież to wszystko w ogóle ekonomicznie się nie spina. I myślę, że też dużo ciekawych dyskusji się toczy wokół pewnych elementów tego naszego systemu odpowiadania. To znaczy, rozmawiałem teraz niedawno z Marcinem Kędzierskim z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, który proponuje, żeby, jeśli chodzi o kierowanie osób na kwarantannę, no, zapewnić 100% rekompensatę w formie jakiegoś takiego świadczenia społecznego po to, żeby mieć pewność, żeby te osoby chciały iść na tą kwarantannę i ten koszt, który by się wiązał z tym, byłby zdecydowanie mniej dotkliwy niż koszty, które są związane z zamknięciem pewnych gałęzi gospodarki. To są tego typu dylematy związane z prowadzeniem polityki publicznej, które niestety wymagają większej koordynacji tego aparatu analitycznego, którego niestety w Polsce nie ma. W tym momencie, jeżeli patrzymy na to, jak nasz rząd podejmuje decyzje, jak o nich informuje, no to mam wrażenie, że po prostu lecimy siłą rozpędu. Z drugiej strony Wielka Brytania przedstawiła w tym tygodniu również plan 4-etapowy, rozpisany na najbliższe 4 miesiące, gdzie każda branża wie doskonale, że nie wcześniej niż, i tutaj są różne daty, kwietniowe, czerwcowe, nie może liczyć w ogóle na otwarcie i w związku z tym można to jakoś planować. Można planować działalność, można, nie wiem, myśleć o przebranżowieniu się. No wiadomo, no to jest bardziej skomplikowane, różne programy pomocowe też tutaj na pewno mają znaczenie. Już nie będziemy wchodzić w ich porównywanie, natomiast ta przewidywalność na takim naprawdę elementarnym poziomie nawet nie jest obecna w naszym przeciwdziałaniu pandemii. No więc no, trudno na taką debatę liczyć niestety.
Piotrze, bardzo dziękuję i na koniec szybkie ogłoszenie parafialne i autoreklamy. Rozumiem, że zapraszasz na poniedziałkowy stan epidemii, w którym rozmawiasz z właśnie doktorem Marcinem Kędzierskim na temat tego, o czym mówiłeś. A ja chciałem też bardzo Państwu polecić nasz newsletter Stan Epidemii, który tworzy Piotr razem z zespołem, w skład którego wchodzi Tytus Wilam, Bartek Kwapisz, Marcin Bomba, Maciek Michalik, Kinga Pałasz, Małgosia Gryniewicz i Asia Pomuła.
Hania Cichy też ma bardzo ciekawe tutaj wrzuty od czasu do czasu.
Bardzo zapraszam, to jest otwarty, bezpłatny newsletter, który wydajemy codziennie, w którym są najciekawsze i najważniejsze informacje związane z koronawirusem. I tak, zapraszam do zapisania się i czytania. Dziękuję bardzo, Piotrze.
Dzięki serdeczne.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.